Wracamy po krótkiej przerwie. Słuchają Państwo programu Słowo Tok. Dziś naszym telefonicznym gościem jest Beata Janowska, autorka książki Wędrówki przez czas, nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy. I to 12 rozmów, każda rozmowa z innym specjalistą, pasjonatem, ekspertem w swojej dziedzinie, ale także inne miasto. Zatem jakie miasto odwiedzimy dzięki Pani książce?
Paryż. 250. Paryż starożytny, a potem wczesnośredniowieczny. Wenecja 811, czyli założenie miasta, rozmowa z profesorem Manikowską, która bardzo dużo na ten temat wie. Oxford 1214, czyli czas mniej więcej zakładania uniwersytetu. Jest to rozmowa generalnie o uniwersytetach, jak się tam uczono, co tam jedzono, gdzie mieszkano, jak się bito na ulicach, no bo przecież ci wtedy byli studenci. To była banda bogatych nastolatków, która zjeżdżała do Oxfordu, który był małym miasteczkiem i wywoływała tam różnego rodzaju burdy, jak również gorszyła mieszkańców małego miasteczka swoim zachowaniem. No najłagodniej mówiąc, to był najazd gimbazy, prawda? Możemy go porównać do najazdu szarańczy, no, mówiąc już bardzo kolokwialnie. Potem Gandawa 1432, czyli jak ja to piszę w rozdziale Historia powstania najdroższego plakatu wyborczego Europy, a dlaczego tak to odsyłam do książki. Vicenza 1549, niezwykle wspaniała rozmowa z profesorem Arciszewską na temat Palladia, czyli architekta właściwie kluczowego dla rozwoju kultury europejskiej. Bo jeśli się przejdziemy czy po Warszawie, czy po Londynie, a nawet czy po Paryżu, to elementy, no może w Paryżu najmniej, ale elementy architektury palladiańskiej są wszędzie. Dworek Polski wywodzi się z prac Palladia. Nie tylko Dworek Polski, ale też rezydencja Scarlett O'Hara, te wszystkie rezydencje na południu Stanów Zjednoczonych. Naprawdę wspaniała rozmowa, wszystkim polecam. Potem Wilno 1639 to rozmowa o zamieszkach religijnych, o wielokulturowości Wilna. Poznań 1656 to jest rozmowa z Krzysztofem Kosarzewskim o okropnościach potopu, bo Krzysztof Kosarzewski zajmował się między innymi stratami, jakie podniosła Wielkopolska po najeździe szwedzkim. To jest trochę wyjątkowy wywiad, ponieważ jest to historia wojen szwedzkich, historia generalnie wojen, jakie przetoczyły się przez Rzeczpospolitą w XVII wieku z ich straszliwymi konsekwencjami. I Poznań jest tutaj tak jak gdyby punktem, poprzez który pokazujemy, jakie wielkie straty poniosły w ogóle miasta w Polsce. Potem mamy Drezno 1838, wywiad z profesorem Filipem Terem, Austriak wykładający i w Stanach, i w Wiedniu, i w Niemczech. I on napisał doskonałą pracę o historii opery, ukazując w niej, jak opera była połączona z ruchem narodowym, ale my tutaj się skupiliśmy bardziej na operze jako w ogóle fenomenie kulturalnym, który powstał w XIX wieku. Jeśli się jedzie do dużego miasta, właściwie do każdego dużego miasta w Europie, to ono ma wielką operę, prawda? Opery to katedry XIX wieku. Więc naprawdę uważam, że jest tu niezwykle ciekawy tekst, pełen zresztą przezabawnych anegdot o śpiewakach, o gwiazdach, o kulcie gwiazdy, bo to, co my teraz mamy, to już nic w porównaniu z tym, jak wielbiono wielkie diwy operowe, chociaż najpierw większym szacunkiem otaczano, większym kultem otaczano śpiewaków, a dopiero potem śpiewaczki. No ale to nic, to były tłumy czekające na ich przyjazd. Nie dawano im kwiatów, często dawano im brylanty, więc to zupełnie inny wymiar kultu niż obecnie gwiazd. Potem Warszawa 1864, czyli rozmowa z profesorem Michnicką, o czym wspomniałam, o niezwykle trudnych czasach, jakich przyszło żyć ludziom po powstaniu styczniowym, no to już mówiłam. Lwów 1868, no to rozmowa z Rytakiem właśnie o historii Lwowa z punktu widzenia ukraińskiego. I z punktu widzenia jednocześnie taka próba określenia, gdzie teraz jest Lwów. I na koniec rozmowa pasem 1958 i to jest rozmowa bardzo szczególna, ponieważ jest to rozmowa z profesorem Andrzejem Janowskim, który nie jest historykiem i nie będę ukrywać, zresztą to napisałam w książce, który jest moim teściem. Poza tym, że później w swoim życiu odegrał dość znaczną rolę w kształtowaniu edukacji polskiej. On był bodajże, nie chce zrobić błędu, wiceministrem oświaty w rządzie mazowieckiego. to całe swoje życie był związany z harcerstwem. On był jednym z założycieli słynnej Czarnej Jedynki i w pewnym momencie, właśnie w tym 58 roku, organizował, będąc bardzo młodym chłopakiem z naszego punktu widzenia, no, on miał wtedy 21-23 lata, organizował obozy dla kilku tysięcy dzieciaków z Warszawy, właśnie na Warmii i Mazurach. Tylko że, cokolwiek by powiedzieć, są to tereny bardzo dotknięte przez wojnę, ale nie przez Niemców, którzy przecież byli, no traktowali większość tych ludzi jako swoich obywateli wręcz w wielu przypadkach, chociaż tam kwestie, nie wchodzimy tam w kwestie polskości, chodzi mi o to, że na te tereny niezwykle zniszczone, skrzywdzone, nie mogę powiedzieć, że bardziej niż wszystkie inne tereny Polski, przyjeżdżają harcerze z Warszawy, prawda? Czyli z rodzin okaleczonych przez wojnę. Właściwie prawie w każdej rodzinie ktoś zginął z rąk niemieckich. I oni jadą na tereny, które w ich mniemaniu są zamieszkane przez ludzi, którzy są prawie że Niemcami. I teraz proszę pomyśleć, jak wielką pracę intelektualną musieli wykonać harcmistrze zainspirowani przez Andrzeja Janowskiego, żeby te dzieciaki z Warszawy, z rodzin, których jednak niechęć absolutnie umotywowana do Niemców, do języka niemieckiego, odnalazły się na tych pięknych Mazurach. I oni prawie przez rok prowadzili rozmaite pogadanki, wykłady na temat tego, kim są Mazurzy, co to jest Warmia i Mazury, jakie są związki tych ziem z Polską, kim są ludzie zamieszkujące te tereny, czy oni są Niemcami, czy oni są Polakami, ale najważniejsze było, że oni są ludźmi. I oni jechali do terenów zniszczonych, biednych. Tam nie było dróg, tam nie było lekarzy. Transport był organizowany przez wojsko. I 5000 harcerzy, 5-3, no to w zależności od roku, no to było chyba 5, było w apogeum tej akcji, bo ta akcja trwała prawie 5 lat. Jeździło co roku na te Mazury, do tych głębokich jezior, a on miał wtedy 23 lata i on to wszystko koorganizował. Oni musieli wypisywać do lokalnych władz informacje, że tam będą, żeby zwiększyć dostawy chleba, prawda? Bo przecież to jest 58 rok. Ja się go pytam, słuchaj, a jak sobie z tym poradziłeś? No wiesz, po wojnie to my mieliśmy inne standardy, to znaczy jak już ktoś przeżył wojnę, on wojnę przeżywał jako młody chłopak, to poczucie niebezpieczeństwa, rozumie mi pani, próg tak zagrożenia był o wiele niższy, ponieważ jak już ktoś przeżył, to no jak żyją, to żyją. I naprawdę ma tylko jednego uczestnika musiał wyrzucić, ponieważ chłopaki wzięły ponton i wypłynęły bez zezwolenia na pontonie, a on na to nie mógł pozwolić na taką niesubordynację. No ale kogo, bo to jest dość znana postać polityczna, to sobie państwo przeczytają. Właśnie kogo mój tej z obozu musiał wyrzucić karnie. Natomiast poza tym te dzieciaki tam współpracowały z Mazurami, chodzili po wsiach, pytali o różne etnograficzne rzeczy, robili obozy, robili raczej takie dziecińce, bo to było w czasie żniw, w których dzieci ze wsi mogły sobie po prostu tam się bawić harcerzami, kiedy rodzice pracowali w polu. Robili ogniska, na których śpiewali. I też on opowiada, że tam była taka pustynia kulturalna, że ludzie samochodami, jak to wtedy miał samochód, przyjeżdżali z Olsztyna do harcerzy na te ogniska, żeby sobie razem z nimi pośpiewać.
Pani Beato, to jest ostatnia rozmowa właśnie w tej książce i myślę, że więcej nie możemy zdradzić, bo chcemy przecież zachęcić do czytania tej książki. Jeden z recenzentów napisał tak, że książka jest pełna smaczków i intelektualnych pasaży, z każdą kolejną stroną zaskakuje czytelnika, zatem no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zachęcić.
Tak, mam nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła państwa do lektury. Naprawdę myślę, że po przeczytaniu tekstu, który mam nadzieję, że czyta się to lekko i przyjemnie, natomiast można się nauczyć i dowiedzieć o bardzo wielu rzeczach, nieraz wręcz kluczowych, dla rozumienia kultury europejskiej.
Pani Beato, zatem dziękuję za rozmowę i zapraszamy słuchaczy do zapoznania się z książką, a książka, raz jeszcze przypomnimy, nazywa się Wędrówki przez czas, nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy. Jej autorkę gościłyśmy w trakcie minionej godziny. Beata Janowska była z nami. Dziękuję zatem za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz na koniec zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę, tym bardziej, że mamy dla Was egzemplarze konkursowe. Wystarczy wysłać mail na adres konkurs@doxa.fm. W tytule proszę wpisać Wędrówki przez czas, a w treści swoje imię i nazwisko. konkurs@doxa.fm. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Dominika Gorgosz.
Na program zaprasza Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy.